pawilonie polskim na Malta Biennale rozgrywa się teleturniej. Wideoinstalacja pod tytułem Archiwum Wahań konfrontuje z doświadczeniem transformacji, ale nie tylko. Bo w świecie natychmiastowych i jednoznacznych odpowiedzi wahanie to gest sprzeciwu. Na czerwonym tle troje uczestników. Teleturniej prowadzony jest po angielsku, co sprawia im trudność. Momentami przechodzą więc na język polski. Ich odpowiedzi, wbrew regułom gry, też nie okażą się jednoznaczne czy poprawne. Ale ten teleturniej to tylko część instalacji Weroniki Zalewskiej w pawilonie polskim, którego kuratorką została Ada Piekarska. Instalacja ujawnia, jak w świecie nasyconym treściami napływającymi 24/7 kształtuje się wiedza, pamięć i wyobraźnia polityczna. Pokazuje napięcie między dającą się zmierzyć wiedzą a przeżytym doświadczeniem. I wreszcie zostawia z pytaniami nie tylko o polską transformację ustrojową lat 90. Także o to, jak rzeczywistość jest upraszczana i zniekształcana w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych, baniek informacyjnych i przekazów dnia. Oraz czy nie czas najwyższy właśnie na to, żeby się zawahać nad kierunkiem, w którym zmierzamy. Nazywam się Michał Kuźmiński i w tym specjalnym wydaniu podcastu Tygodnika Powszechnego porozmawiam o tym wszystkim z twórczyniami instalacji prezentowanej w tym roku na Malta Biennale w pawilonie polskim, nad którym opiekę sprawuje Instytut Adama Mickiewicza, partner tego wydania naszego podcastu. Zapraszam serdecznie.
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Gościniami tego odcinka podcastu Tygodnika Powszechnego są panie Weronika Zalewska, artystka, twórczyni instalacji Archiwum Wahań prezentowanej na tegorocznym Malta Biennale i pani Ada Piekarska, kuratorka tej ekspozycji.
Dzień dobry.
Dziękuję za zaproszenie.
I od razu mówimy państwu, że Archiwum Wahań będzie można zobaczyć również w Polsce po zakończeniu ekspozycji na Malcie, gdzie do 29 maja będzie prezentowane dzieło. Będzie można zobaczyć je w Bielsku. W galerii BWA, prawda?
Tak jest. W Bielsku Białej już od 14 sierpnia zapraszamy na otwarcie. To też jest sytuacja związana z obecnością Bielska Białej w tym roku jako polskiej stolicy kultury, więc tym razem tutaj nasz współorganizowany przez nas pawilon polski na Malcie będzie prezentowany również w galerii.
Serdecznie państwa zapraszamy, a tymczasem jesteśmy w takiej sytuacji, która też jest dość kreatywnie wyzwaniem i też może nam powiedzieć wiele o tym, jak przyswajamy wiedzę. Mianowicie musimy, dysponując tylko dźwiękiem, opowiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom dzieło. Archiwum Wahań to wideoinstalacja. W opisie dzieła przeczytałem, że przeciwstawia sztywne, hierarchiczne modele wiedzy ludzkim mechanizmom uczenia się, że prezentuje napięcie między wiedzą mierzalną a doświadczeniem przeżytym oraz, że jest oparta na konwencji teleturnieju, bardzo ikonicznej formuły rozrywki dla lat okresu transformacji, lat 90. Fikcyjny teleturniej Everything is Clear. Występują w nim mechanik, bibliotekarka i młody przedsiębiorca. Takie trzy figury, a może nawet stereotypy transformacji. I padają tam takie pytania jak na przykład, kto czuje się bezpiecznie w gospodarce wolnorynkowej? A. Wszyscy? B. Każdy, kto ma plan? C. Każdy, kto chce? D. Każdy, kto ma wizję? E. Każdy, kto oszczędza? F. Wielkoskalowy kapitał, który wykupuje upadające fabryki. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
Cały teleturniej jest tak skonstruowany, żeby jak najłatwiej ukazać pewien mechanizm, który nim rządzi. Jest to mechanizm oparty, tak jak pan redaktor wskazywał, na krótkich odpowiedziach, jednoznacznych. Jak nawet w tym przytoczonym przykładzie widzimy, że każda z tych odpowiedzi jest afirmatywna wobec tego systemu wolnorynkowego, że nie ma tam miejsca na jakąkolwiek, no właśnie, tytułowe zawahanie, czy tym bardziej zanegowanie tego systemu. I tutaj starałyśmy się z Weroniką pokazać, że sam mechanizm, który oczywiście jest podany jako przykład, teleturniej jest przykładem pewnego systemu, w którym funkcjonujemy, który jest systemem, jak każdy inny system wiedzy, reżim wiedzy, jest systemem, który wynika z pewnych założeń, w tym założeń politycznych, a nawet ideologicznych. Więc staramy się to ujawnić i odpowiedzi, które się pojawiają, są tak skonstruowane, że doświadczenia uczestników, o których Pan wspomniał, niekoniecznie się z nimi pokrywają, nie mieszczą się ich jednostkowe doświadczenia w tych odpowiedziach, więc ich odpowiedzi często są nieadekwatne. Mylą mi języki, którymi się posługują, bo cały teleturniej jest prowadzony w języku angielskim, ale pojawiają się momenty, w którym nagle uczestnicy przechodzą na język polski nieoczekiwanie. Więc tutaj ta sytuacja jest taką oczywiście nieco surrealizującą wręcz narracją teleturnieju, który mógłby istnieć, ale który się rozsypuje w trakcie jego trwania.
Tak, ja bym jeszcze dodała ten aspekt tematów tabu, które pojawiają się w czasie transformacji, że w jakimś sensie oczywiście wchodzimy w przestrzeń liberalnych mediów i rzeczywiście ukazania tematów, które wcześniej były cenzurowane, czy były tabu, a z drugiej strony trochę ta ironia tej sytuacji wolności słowa, w której rzeczywiście tematy, które byłyby istotne w momentach transformacji, tworzenia nowego społeczeństwa z perspektywy społecznej, ekonomicznej, są na przykład tabu, bo kojarzą się oczywiście z komunizmem, tak? Wiele tematów praw pracowniczych, czy podstawowych kwestii, nie wiem, mieszkaniowych i ten nowy etos tej wszechistniejącej klasy średniej, tak? I przyglądamy się właśnie tej wolności, która jednocześnie wpada w jakieś bardzo różne pułapki, też na przykład komercjalizowania tej wiedzy, to znaczy sytuacji, w której wielu ekspertów, którzy gdzieś wkładają kapelusze, nie wiem, naukowców, czy naukowcami są, ale są na przykład bardziej z agencji ratingowych, czy z korporacji i to oni nam trochę tą nową rzeczywistość opowiadają, więc to jest też trochę takie przenikanie się światów, to znaczy to nie jest jakaś narracja zupełnie antymedialna, antydziennikarska, to jest raczej spostrzeżenie właśnie tych tendencyjności, gdzie coś, co wydaje nam się przeźroczyste i neutralne, jednak jest też pokazane jako ogromnie sugestywne, szczególnie gdzieś tam patrząc na te pytania, które my pokazujemy, no na przykład w tych kwestiach klasowych, czy też jakichś aspektach rasistowskich, ale tych przykładów oczywiście jest cały ocean. Może stąd właśnie to puszczenie oka w kontekście upadających fabryk, tak? To jest jakiś taki jeden z tematów tabu czasów transformacji, która oczywiście w wielu aspektach poszła nieźle, a w innych okazuje się, że te właśnie ten kapitalizm bez spadochronu i ta zupełna afirmacja sukcesu, czy człowieka sukcesu jako tego trochę monolitu Nowej Polski rzeczywiście okazała się bardzo złudna i wiele rzeczy przykryła, tak? Trudnych dla transformacji i tych ostrych cięć.
Zanim podrążymy jeszcze ten temat, to dopowiedzmy jeszcze opis samej ekspozycji. Ten teleturniej to jest jedna jego warstwa. Druga warstwa to jest niejako kontrapunkt, prawda? To są nielinearnie zmontowane fragmenty czegoś, co też mi się niesłychanie kojarzy właśnie z latami 90., mianowicie materiału z wytwórni filmów oświatowych oraz animacji Mili Nowackiej. Bardzo proszę o dopowiedzenie jeszcze tego wątku, jak to ze sobą wszystko działa i rozmawia. Pani Weroniko.
Ja może zacznę. O tych archiwach się bardzo ciężko mówi, bo są bardzo nieprzeźroczyste. To znaczy sposób, w który ja wybierałam te archiwa, które głównie pochodzą z lat 80., 70. i które pokazują bardzo różne aspekty życia i w mieście, i na wsi. Ja skupiłam się na takich elementach gestów codzienności, przekazywania wiedzy, też nie tylko werbalnych tak naprawdę, ale też bardzo się skupiłam na takich dziwnych przestrzeniach, na przykład wnętrz domów czy chat, momentów rozbiórki, które też bardzo się zapętlają, bo to jest też wideo, w którym ten czas działa w bardzo dziwny sposób. To jest taki montaż, który się czasami cofa, nawraca, jest takim utworem, który nam trochę zagina czas, też w sposób tej animacji, która też tworzy dodatkowe rozwarstwienia oraz muzyki Szymona Gąsiorka, która też wprowadza bardzo mocny, taki ziemisty beat przez właśnie zarówno perkusję, jak i rodzaj struny, która tak cały czas taki ziemisty sposób nam tworzy jakąś wibrację. Dla mnie to też trochę było zarówno o wiedzy ucieleśnionej, o pamięci nie tylko ludzkiej, ale też pamięci miejsc, ale też o takich kontekstach braku, jak bardzo często w tym braku przerwanych połączeniach międzypokoleniowych musimy czy chcemy szukać śladów w tych niepozornych przestrzeniach, na przykład budynków, czy ziemi, które czasami mogą nam w ogóle podpowiedzieć historie, które są przez naszych przodków na przykład nieopowiedziane, tak? Więc też jakiś rodzaj świadectw czy śladów więcej niż ludzkich. Jakiejś tęsknoty za inną wiedzą i też takiego zapytania, czy w tych strzępkach i fragmentach możemy zbudować coś nowego, ale też wartość tego, że ta historia oddolna za każdym razem jest odtwarzana przez ciało i opowiadana zupełnie inaczej i wobec takiej wiedzy odgórnej, która jest kopiowana i wklejana. Teraz też widzimy to jeszcze bardziej w social mediach, jak ten brak weryfikacji i ten rodzaj takiej ślepoty właśnie na pewne komunikaty i nagłówki globalnie po prostu kopiowane i jak różne jest to wobec całej kultury opowieści mówionej, tak? Mhm.
Dla mnie też ciekawe jest to, co wyniknęło z zderzenia tych dwóch porządków, nazwijmy to, w przypadku właśnie powstania tych dwóch filmów, które pokazujemy jako jedną spójną instalację, jest to, że ten drugi obieg wiedzy dotyczący tego, o czym mówiła teraz Weronika, czyli tej wiedzy bardziej afektywnej, ucieleśnionej, ona nie udaje tej właśnie neutralności i obiektywizmu, który w przypadku pierwszego kanału jest dość taki oczywisty. Tutaj faktycznie mam wrażenie, że ten rodzaj wiedzy odsłania swoje uwarunkowania. Nie wstydzi się tego, że jest doświadczeniem jednostkowym, że wynika z pewnych mikrohistorii, no ale właśnie, jeżeli zastanowimy się nad tym, w jaki sposób tworzone są tak naprawdę nawet duże narracje historyczne, one zawsze są zlepkiem pewnych mikrohistorii, które się wydarzyły, tylko są w jakiś specyficzny sposób w danym momencie dziejowym wykuratorowane, to znaczy wyselekcjonowane do tego, by wpisać się w jakąś ogólną, w jakieś ogólne założenia, które mają sprzyjać takiemu rozumieniu teraźniejszości, przeszłości, ale tak naprawdę przyszłości, bo zauważmy, że to, jak odczytujemy naszą przeszłość, nawet tą najbardziej nieodległą, jak czasy komunistyczne i to, co się wydarzyło później, absolutnie wpływa na to, jak kreujemy swoje myślenie o tym, co ma nadejść, o tym, jak chcielibyśmy widzieć siebie jako społeczeństwo. Więc to są tak naprawdę pozorny podział na to, co jest odległe i przeszłe i na to, co ma się dopiero wydarzyć, jest dość umowny w tym sensie, że jedno z drugim jest współzależne, nieustannie współzależne i myślę, że na przykładzie tej pracy Weroniki Zalewskiej ta współzależność różnych czasów i naszych pamięci jest bardzo, bardzo czytelna. Drugą sprawą, do której jeszcze chciałam się odnieść, to właśnie warstwa muzyczna, dźwiękowa Szymona Gąsiorka. I ja mam wrażenie, że ta muzyka, która została przez niego skomponowana i która na początku wydawała nam się dość ryzykowna, prawda? Pamiętasz, Weroniko, że wspominałyśmy o tym, że ona jest bardzo perkusyjna, mocna, wręcz taka momentami wydawałoby się agresywna. W zderzeniu z tymi obrazami pochodzącymi z Archiwum Filmów Oświatowych ujawniła jeszcze jedną rzecz, o czym sobie ostatnio pomyślałam, mianowicie silne przywiązanie do jakiegoś takiej naszej skłonności romantyzowania wsi i przeszłości. I mam wrażenie, że w zderzeniu właśnie z muzyką Szymona Gąsiorka ujawniło się to pęknięcie, to pozorne w pierwszym naszym odruchu niedopasowanie, które de facto odarło tą wizualność, tą warstwę wizualną właśnie z tego, z tej zbędnej moim zdaniem skłonności do idealizacji i romantyzowania, a nadało temu taką rewolucyjną wręcz moim zdaniem siłę. No to też jest jakaś taka warstwa, której nie przewidziałyśmy, a która się wydarzyła w trakcie pracy.
Tak, nawet wydaje mi się, że przez ten wybór budynków i ziemistości w tym obrazie, też podkreślenie tego właśnie aspektu nie tylko ludzkiego, wydaje mi się, że też próbowałyśmy wyjść właśnie poza takie kanony i obrazowanie tej babci, chłopki na przykład, co też na przykład Antonina Tosiek w swoich pracach podkreśla, ale właśnie, że ta mono chłopka w tej chwili też często jest jakimś takim bardzo mocnym uproszczeniem, tak, wobec bardzo różnych kontekstów chłopskich, historycznych, w różnych lokalnościach, w różnych rodzinach i że to też jest jakaś błędne koło, tak. No i chciałam też jeszcze podkreślić może, że ten kontrast jednego wideo z drugim, ta różnica też może ona jest trochę złudna, bo w jakimś sensie także w quizie pokazujemy, że mówić można tylko przez swoje własne doświadczenie i nawet te trzy postaci, które w tym teleturnieju uczestniczą, właśnie tą neutralność kruszą, tak? Więc nawet tam to ta ta historia mówiona i to, że możesz tylko przez swój kontekst się wypowiadać i ta historia jest po prostu całym spektrum doświadczeń, wydaje mi się, że tam też jest pokazywane właśnie, ujawniając, że te pytania, które są kompletnie jakieś wyalienowane i takie właśnie od nikogo dla nikogo, że są pułapką, tak, jak jakiejś myśli narodowej, jakiejś reprezentacji narodowej, która ma nas w bardzo jakieś takie właśnie globalistyczne, korporacyjne buty wrzucić.
Tak na pierwszym poziomie odczytania rozumiem Archiwum Wahań jako dyskusję z transformacją, jako dyskusję z tym jedynym słusznym sposobem przeprowadzenia nas z tamtego świata do tego świata. Ale myślę sobie, i to jest w ogóle niezwykle ciekawy pomysł z tym teleturniejem, że teleturniej to jest nie tylko ta sytuacja, której jest jedna słuszna odpowiedź, ale to jest też ta sytuacja, która jest obietnicą spełnienia marzeń, prawda? Że wyjdę z tego teleturnieju jako ktoś niezwykle wzbogacony, popularny, dam szansę losowi, zwyciężę. To jest też tego rodzaju dyskurs i zastanawiam się, jak w tym sensie słowo wahanie będzie funkcjonowało. Czy to jest też rozprawa z naszymi marzeniami?
Ja myślę, że tak, że tutaj też w grę wchodzą aspiracje, które są podkreślone. Teleturniej jest taką radykalną formułą tego, tak naprawdę, w czym wszyscy uczestniczymy, też w szeroko rozumianej współczesnej kulturze korporacyjnej, która też polega na w jakimś stopniu dopasowywaniu się do formatu. Formatu, który oczywiście niesie ze sobą bardzo silny obraz, bardzo sugestywny, wręcz no, taki jaskrawy, naprawdę momentami być może nawet erotyczny obraz sukcesu, sukcesu rozumianego zawsze jednostkowo, indywidualnie. To jest też oczywiście związane z całą mitologią, którą możemy w skrócie przedstawić jako historię od płucy buta do milionera, czyli taką sytuacją, w której dzięki naszemu jednostkowemu wysiłkowi, wstawaniu wcześniej o godzinę, niż robimy to do tej pory, jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której nasz sukces stanie się rzeczywistością, a ci, którym to się nie udaje, najprawdopodobniej nie starali się wystarczająco mocno albo nie mają dostępu do odpowiedniej, no właśnie, wiedzy, prawda? Wiedzy, która jest też jakimś takim przepustką do tego spełnienia. To spełnienie jest coraz mniej rozumiane jako kolektywne spełnienie, coraz bardziej jest zindywidualizowane, wyalienowane od szerszych kontekstów, od całej sytuacji też związanej z systemem, w jakim funkcjonujemy. Jest obciążone pewnym, czy możemy mieć wrażenie, że tak naprawdę skoro wszystko zależy od nas, to też wszystko jest naszą winą. I w momencie, kiedy się potykamy na przykład, kiedy coś się nie udaje, to jest to wyłącznie coś, o co możemy mieć pretensje do samych siebie, co oczywiście jest z kolei, czego konsekwencją jest taka sytuacja, w której nie próbujemy myśleć szerzej o rzeczywistości, w której się znajdujemy, rzeczywistości nawet politycznej, ponieważ wychodzimy z założenia, że nie mamy na nią wpływu, ona jest zupełnie odseparowana od naszego jednostkowego doświadczenia, więc nie staramy się też wspólnotowo jej zmieniać, a jak wiemy z historii i z naszych doświadczeń, naszych nawet nieodległych przodków, mówię nawet, myślę w kontekście tego, o czym rozmawiamy, myślę o ruchu solidarnościowym, który się wydarzał przed transformacją, że tylko i wyłącznie kolektywny rodzaj jakiegoś, nazwijmy to teraz tutaj górnolotnie, przebudzenia, ale po prostu takiego uświadomienia sobie pewnej sprawczości, która się w tym wydarza, właśnie w tej wspólnocie, no bez tego nie możemy mówić o żadnej zmianie tak naprawdę społecznej, więc to jest taka historia, która no nie napawa nas optymizmem, ale myślę, że to, co Weronika Zalewska też stara się za pomocą tej pracy i tej instalacji pokazać, to ujawnić czy zwrócić uwagę na pewien mechanizm po to właśnie, by zdając sobie z niego sprawę, w jakiś sposób móc tą swoją wyobraźnię polityczną przetransformować, po to, by móc z niej lepiej korzystać, bo ona jest uśpiona, mam wrażenie, wielokrotnie.
Pani Weroniko?
Wydaje mi się też, że ten aspekt spektaklu i właśnie tego, że pokazujemy sytuację, w której sama walka o wygraną o pieniądz, ale też w ogóle spotkanie się z wiedzą jest rodzajem spektaklu i właśnie tym przenikaniem się świata informacji i rozrywki, który w niebezpieczny sposób zniekształca rzeczywistość. I wydaje mi się, że to jest bardzo aktualne, że dziś ten spektakl osiągnął najbardziej brutalne swoje formy. I nawet patrząc na kwestie, no już podkręcając może ten quiz i idąc na przykład w stronę dzisiejszego hazardu, to, że takie osoby jak, nie wiem, twórca Polymarket twierdzi, że w ogóle jego pragnieniem jest dążenie, żeby każdy aspekt rzeczywistości był tak naprawdę, żeby podlegał jakiemuś rodzaju zakładów, nawet ten aspekt polityczny, jak wiemy, to już jest standardem, że w tej chwili są zakłady dotyczące inwazji, przebiegu wojny, więc no, można powiedzieć, że właśnie w takiej ekstremalnej wersji ten quiz wchodzi w jakąś taką przestrzeń, o której teraz mówię, albo właśnie taką przestrzeń libertariańską, gdzie przekładając to na właśnie jakieś życie codzienne, nasz sukces, nasza możliwość przetrwania zależy od szczęścia, sprytu, a jeżeli chodzi o jakąś taką bazę wspólnoty społecznej, no ona jest jakby rozkruszana i też może pokazujemy to niebezpieczeństwo tego i też jakiś taki znak zapytania, czym właśnie jest to my, kiedy o tym dziś mówimy, jakie są tego potencjały, ale też pułapki mówienia w takim trybie na przykład narodowym, który często nam bardzo mydli oczy, bo na przykład mówienia my Polacy w trybie jakiegoś rodzaju aliansów międzynarodowych, które na przykład przysłaniają nam możliwość zaprotestowania czegoś, czy jakiejś solidarności translokalnej, czy międzynarodowej, która jest właśnie sprzeczna z naszym interesem, tak? Bo na przykład Amerykanie przykładowo pokazują, czy myślą inaczej, tak?
Przykładowo.
Więc tak, te aspekty pułapki, jakichś kalek, nagłówków. A propos oczywiście mediów, tutaj puszczamy oko do tygodnika, ale właśnie pułapki kopiowania pewnych prawd, ale też właśnie tych potencjałów do dyskusji, zawahania, momentu przerwy, żeby ten rytm, ten brutalny też rytm natłoku informacji albo pozornych informacji przerwać i móc też na poziomie fizycznym jakby też na żywo się spotkać. Wydaje mi się, że też to pokazanie intymności, szczególnie w tym drugim wideo, spotkania się na żywo, które wiele, jak wiemy, konfliktów zupełnie przemienia, tak, ta możliwość rozmowy. Nie zawsze, ale jednak mówi się o tym, jak zgoła inne są te rozmowy czy kłótnie w social mediach na przykład, ale tak. To zawahanie, ta przerwa, to doedukowanie się, co też jest, wydaje mi się, że ważne w tym dzisiejszym momencie, który jest też jakiś taki bardzo antyintelektualistyczny, więc ta możliwość spotkania, zawahania, zadawania pytań, jak bardzo jest odżywcza i potrzebna, bo jesteśmy w jakimś w ogóle kotle i w takiej prędkości w tej chwili, w której ciężko pamiętać, gdzie się jest, jak się człowiek nazywa, więc...
Tak, na marginesie zastanawiam się nad różnicą między środowiskiem medialnym czasów teleturniejów, a dzisiejszym. I owszem, dzisiaj dalej mamy taką dominację dyskursów, prawda? Mówimy o polaryzacji, o przeciwstawnych dyskursach, które właściwie nie biorą jeńców. A z drugiej strony mamy też świat kompletnego kolapsu tych dyskursów, to znaczy świat, w którym nie ma czegoś takiego jak jedna wizja, tylko moja opinia, prawda? Znaczy jest to absolutnie solipsystyczny system, ja uważam. Dalej to jest świat, w którym nie ma miejsca na odpowiedzi typu muszę się zastanowić, potrzebuję czasu, nie wiem, ale też chyba trochę inaczej funkcjonuje, prawda, niż świat masowych mediów.
To prawda, też dostrzegamy wzrost radykalizmu wszelkiego rodzaju, to znaczy, że zauważmy, że te wizje dotyczące no, na przykład społeczeństw, chociażby społeczeństwa polskiego, są niejednokrotnie te, które stają się wiralami w social mediach, które są powtarzane i repostowane, one bardzo często są tak radykalne, tak oparte na jakimś skrócie myślowym, na czymś, co jest zupełnie nie poparte żadną głębszą, wielowarstwową analizą, a żyjemy jednak bardzo w złożonej rzeczywistości. No, jakiś rodzaj skłonności do upraszczania rzeczywistości, do doprowadzania jej do jednej odpowiedzi A, B, C lub D jest czymś, jakimś takim stałym elementem. Mam wrażenie, że być może nawet to, w czym znajdujemy się teraz, jest jeszcze bardziej zagęszczoną rzeczywistością, którą pokazujemy w teleturnieju, to znaczy jeszcze bardziej popchniętą w kierunku jakiejś takiej absolutnej skrajności. I tak jak pan zauważył, na pewno to już nie jest moment, w którym obowiązuje jeden dyskurs. No, te siły polityczne też, oczywiście ich jest co najmniej kilka, natomiast i jednak no, ja dostrzegam pewną tendencję w ciążącą w kierunku, no, w kierunku wzrostu konserwatywnych sił mimo wszystko. Ruchy lewicowe, ruchy nawet demokratyczne są w głębokim kryzysie, więc w tym sensie no, poszliśmy o krok dalej niż to, co było tuż po transformacji i wydaje mi się, że no, nastąpił jakiś taki moment krytyczny, moment przesilenia, z którego jeszcze nie wiem, co wyniknie. Trudno teraz przewidzieć, scenariuszy jest kilka, natomiast jest to na pewno jakaś niebezpieczna skłonność.
Dobry moment, żeby się zawahać, pani Weroniko.
Tak, ja uważam, że absolutnie potrzebujemy teraz dobrych mediów, bardziej niż kiedykolwiek, mam wrażenie, przez ten rodzaj przestrzeni, która nas zasysa, która bazuje tylko na tym, żeby nas przytrzymać jak najdłużej, a nie ma żadnego aspektu, no oczywiście mówię o platformach społecznościowych, ale nie ma aspektu etycznego, edukacyjnego, który jakkolwiek trzymałby ramy prawdy, tak? Nie ma w tej chwili żadnego znaczenia, czy coś jest generowane przez AI, czy jest zupełnie nieprawdą, nie jest tak naprawdę filtrowane we właściwy sposób. Ma nas wsysać, ma zarabiać pieniądze, więc w tej chwili oczywiście jesteśmy użytkownikami, ale jesteśmy konsumentami, tak jak wiemy, bardzo ciężko już w tej chwili w tym naszym realizmie kapitalistycznym mieć jakąś przestrzeń, gdzie tej transakcyjności nie ma. I oczywiście ona też w mediach tradycyjnych jest, ale tutaj ten potencjał tej indywidualnej narracji dziennikarskiej, tej kompetencji, której będziemy w stanie zaufać. Wydaje mi się, że to jest potencjał, który teraz nie może być utracony. On wiele razy w ostatnich latach niestety też zawodził. Wydaje mi się, że było bardzo dużo też kopiuj wklej w przestrzeniach, gdzie wydaje mi się, że wymagałabym więcej odwagi, ale w tej chwili wydaje mi się, że mimo trudów przetrwania mediów na poziomie komercyjnym, no bo też jednak jakoś trzeba zarobić, a ciężko zarobić bez tej krótkiej atencji, uwagi, która oczywiście bazuje na clickbaitach, ale potrzebujemy takich przewodników. Oczywiście na poziomie edukacji szkolnej dzieci, nastolatków jest to ta przestrzeń szkoły, która wydaje mi się, że powinna też wymyślić się na nowo, żeby tą uwagę i te podstawy demokratyczne utrzymać, ale na poziomie dorosłości i dostępu do informacji, no absolutnie afirmuję w tej chwili tą przestrzeń mediów jako tą, która mogłaby nas poprowadzić w zupełnym chaosie, ale która też mu się oczywiście poddaje, więc te wiatry wieją z bardzo różnych stron, tak.
Chciałem zapytać, jak na tę propozycję zawahania reagowała publiczność Malta Biennale, w tym również publiczność maltańska. Malta również ma swoje demony modernizacji, ma swoje demony polityczne, by przypomnieć tylko sprawę dziennikarki zamordowanej Dafne Galicji chociażby. Bardzo jestem ciekaw tego, jakie panie obserwowały reakcje.
Tak, bo my tutaj opowiadamy o naszej perspektywie dość lokalnej, środkowoeuropejskiej, natomiast mam wrażenie i myślę, że dla osób słuchających nasz podcast będzie też to czytelne, że ta opowieść jest tak naprawdę opowieścią uniwersalną, bo modernizacja w danym momencie przebiegała wszędzie, bardziej lub mniej w takim może szokowym trybie, ale jednak te procesy są dość uniwersalne i podczas pierwszych dni, kiedy pawilon jeszcze nie był otwarty dla tak zwanej szerokiej publiczności, to były dni prasowe, kiedy pojawiały się osoby ze środowiska, ale też pojawiały się osoby, i to mnie najbardziej chyba interesowało, te pierwsze reakcje osób z innych krajów, nawet pozaeuropejskich, nawet afrykańskich, które się pojawiły, które po prostu realizowały inne wystawy w tym czasie. I ja nie zawsze się ujawniałam od razu w pierwszej sekundzie jako kuratorka, sprawdzając po prostu, na ile osoby są w stanie, mają ochotę wsiąknąć w to, co oglądają przed sobą na ekranach. I te reakcje były naprawdę bardzo dla mnie pozytywne, dla naszego projektu, bo osoby nawet z zupełnie innych kontekstów kulturowych czytały czytały naprawdę te symbole, czytały te obrazy, czytały te teksty i dialogi w sposób dość precyzyjny, więc dla mnie to był taki sygnał, że faktycznie to nasze doświadczenie nie jest aż tak specyficzne, jak często może o nim myślimy, a jak bardzo jest uniwersalne tak naprawdę.
Tak, dodałabym, że rzeczywiście to jest o kilku różnych rzeczach, które wydaje mi się, że zostały bardzo jakoś gładko wyłapane przez publiczność, ale na pewno jedną z tych rzeczy jest to połączenie informacji, wiedzy z rozrywką, które wydaje mi się, że dla wielu osób jest z dzieciństwa czy z ostatnich lat, kiedy jeszcze telewizja wiodła prym, rozpoznawalne, ale też jest rozpoznawalne szczególnie dzisiaj, kiedy te kwadraciki czy bloczki, które mówią o informacjach, a jednocześnie po prostu o naleśnikach i celebrytkach mają taką samą wielkość i wymagają od nas niesamowitego przefiltrowania, bo tak naprawdę zajmują taką samą powierzchnię. To jest też na pewno o tych kwestiach europejskości też wobec tych zakus takich bardzo, takiego właśnie dość amerykańskiego w sumie etosu porzucenia jakiejś takiej, jakiegoś myślenia takiego bardziej socjaldemokratycznego, które dzisiaj też może być dla nas potencjałem. Wydaje mi się, że to też jest ta kwestia pamięci i tego rozwarstwienia też współczesności, współczesnego życia w mieście wobec pewnych obecności i śladów, czy poza miastem, na wsi, czy właśnie tych wątków w ogóle pozaludzkich, roślinnych, zwierzęcych, które też mogą nas poprowadzić w zupełnie inne strony i języki. To są bardzo różne tematy, które wydaje mi się, że są też tak cieleśnie przyswajane i ciężko się o nich może mówi, ale wydaje mi się, że każdy wyłapuje zgoła coś innego. Może jeszcze dokończę o wątku, który wydaje mi się, że też na wiele osób oddziaływuje, a go nie rozwinęłam. To jest też ta animacja Mili Nowackiej, która rzeczywiście tworzy rodzaje łun, takich dziwnych świateł, rozwarstwień, które też oprócz tego, że są piękne, wydaje mi się, że same w sobie tworzą jakiś... jakąś taką duchologię tego obrazu i co jest ciekawe, to sam obraz, który wydaje się klarowny, jest dobrej jakości. Kręciliśmy zresztą quiz w telewizji, w tym standardowym studiu telewizyjnym, więc wszystko było sprzętowo i przestrzennie jeden do jednego, tak jak w telewizji. To, że Mila poprzez swoją animację naprawdę używa samego medium telewizora, to jest dość skomplikowane, ale ona działa na sprzężeniach zwrotnych i pokazuje, że samo to medium na poziomie technologicznym może wytworzyć coś, co jest zupełnie innym obrazem, zupełnie inną opowieścią i wyjść z tego, z tej świetnej jakości. Wydaje mi się, że na tym poziomie to też jest artystycznie ciekawe, że my trochę badamy medium wideo i że na tych dwóch ekranach są bardzo różne podejścia do montażu. Tak? W quizie mamy ten czysty obraz, ten taki ostre cięcia telewizyjne i zupełnie inny rytm. Na archiwach jest taki rodzaj właśnie ziarnistości, ziemistości, ale wydaje mi się, że właśnie sam ten obraz przemawia.
Jeszcze jest jedna warstwa, o której też zapomniałeś wspomnieć, tak. Wydaje mi się jedną z bardziej kluczowych, mam na myśli poezję Weroniki, bo Weronika przygotowała w ramach tego projektu również swoją autorską poezję, którą można przeczytać w publikacji towarzyszącej wystawie, ale która też została we fragmentach ujawniona na poziomie scenografii samej, pojawia się na winylowych kurtynach, nieco ukryta, ale nie do końca, można też oczywiście w nią wejść. Myślę, że ten język poezji też jest dość uniwersalnym językiem, który może też być czytany przez osoby z różnych porządków kulturowych.
Tegoroczne Malta Biennale zaproponowało bardzo wiele dzieł, które odpowiadały, rozmawiały, dyskutowały z wielkimi problemami dzisiejszego świata, prawda? Od wojny w Palestynie i Ukrainie po kryzys klimatyczny i sztuczną inteligencję. I tak się zastanawiam, sztuka dzisiaj, tak szukając podsumowania, próbuje stawiać pytania, czy dostarczyć odpowiedzi na te wielkie wyzwania. Podejmuje je, jak rozumiem, chętnie. Nie jest eskapistyczna, jest zaangażowana. Bardzo jestem ciekaw pań wrażeń, jeśli mogę tego trywialnego słowa użyć wobec takiego kontekstu, z tegorocznego Biennale na Malcie.
Ja myślę, że mamy do czynienia współcześnie z co najmniej kilkoma obiegami sztuki, więc też bym nie odważyła się tak jednoznacznie diagnozować sztuki współczesnej jako takiej, natomiast to, co jest pokazywane w takich formatach jak Biennale, to na pewno są często projekty wychodzące trochę dalej niż warstwa formalna czy wręcz dekoracyjna, która też ma się świetnie we współczesnym świecie, bo no, nie muszę daleko sięgać do chociażby sytuacji rynkowej związanej z wszechobecnością malarstwa, które z jednej strony jest mi bardzo bliskie, z którym też często pracuję, ale z drugiej strony jego uwikłanie w systemy rynkowe, systemy różnych sposobów no, też takiej dystrybucji pieniądza, dużego pieniądza jest niezwykle silne, więc myślę, że akurat takie formaty jak Biennale, które bardzo często są związane z projektami produkowanymi w sposób nieco inny niż to, co się dzieje w nie wiem, mniejszych instytucjach, to znaczy mamy do czynienia z jakimś bardziej sensownym budżetem, możemy myśleć o tym projekcie w sposób ciągły, możemy pracować z artystą w sposób wielowarstwowy i dzięki temu powstają prace, które no, wynikają z jakiejś szerszej potrzeby uczestniczenia w społecznym, międzynarodowym dialogu. I ten dialog, mam wrażenie, że zachęca do tego, by osoby artystyczne wytwarzały prace, których głos wybrzmi nieco głośniej. Jest też, mam wrażenie, jakaś taka większa skłonność do odwagi w przypadku właśnie projektów, które mają za zadanie niekoniecznie się sprzedać w takim komercyjnym sensie, ale mają za zadanie po prostu zaistnieć w obiegu środowiskowym, medialnym, rezonować z publicznością i to wszystko się wydarza w formacie właśnie Biennale. Więc myślę, że Malta też jest takim miejscem dość komfortowym, to znaczy nie miałyśmy do czynienia z sytuacją, która zaraz wydarzy się w Wenecji. Nie było obecności pawilonu rosyjskiego na przykład. Mhm. I to jest też taki komfort, myślę, duży, twórczy, a jednocześnie sytuacja, w której dla nas jest etycznie jasna, bo nie uczestniczymy w czymś, nie legitymizujemy sztuki jako właśnie narzędzia, nie wiem, artwashingowego, które ma przykryć pewną sytuację, które jest wykorzystywane do mówienia o tym, że sztuka to dialog, tutaj możemy się dogadać, prawda? Bo bardzo często się o tym mówi, że okej, dzieją się złe rzeczy, wydarza się wojna, ale przecież spotykamy się w świecie, w przestrzeni sztuki, więc możemy o tym podyskutować. I to jest często wykorzystywane, mam wrażenie, w sposób polityczny wprost, wykorzystywane w sposób też nieetyczny, z czym ja myślę, że też Weronika miałybyśmy spory problem. Więc tutaj miałyśmy ten komfort pracy w transparentnym środowisku, w którym tego typu sytuacje się po prostu nie wydarzyły.
Tak, potwierdzam i też wydaje mi się, że cały wkład i wsparcie Instytutu Adama Mickiewicza było niesamowite w tym sensie, że rzeczywiście też zostawiło nam przestrzeń swobody tam, gdzie wydaje mi się, że też było dużo artystycznego ryzyka i też sam fakt, że zostały wyprodukowane dwie nowe prace wideo, co naprawdę jest bardzo rzadkie, to znaczy to jest medium, które jest drogie, które trochę wpada między takie kolejny świata sztuk wizualnych, a świata filmu i tak naprawdę ciężko mu jest znaleźć zasoby z któregokolwiek z nich, bo jednak świat filmu i tych PiS-owych dotacji jednak innymi prawami się rządzi, a muzea zazwyczaj nie produkują nowych prac wideo, jest to dość rzadkie, więc absolutny skarb, że to mogło się wydarzyć i mam nadzieję też, że będzie, że rzuciłyśmy nasionka i że będzie zbierało to swoje plony i że ta wystawa będzie jeszcze mogła pojechać w inne miejsca. No i też wydaje mi się, że ten aspekt tych przestrzeni historycznych, w których też się pojawiają te prace, to znaczy to, że my byłyśmy w forcie St. Elmo, czyli nasz pawilon był w miejscu, które rzeczywiście jest historycznym fortem obronnym, gdzie też jest Muzeum Wojny, to są przedziwne, ale bardzo ciekawe konteksty, ale też to, że bardzo dużo turystek i turystów pojawia się w tych miejscach po prostu, żeby obejrzeć te miejsca, budowle i napotykać przypadkiem na sztukę wizualną, co wydaje mi się, że jest wspaniałe. Co czasami pewnie różnie działa, to jest też kwestia dostępności, uważności na to, żeby te opisy były rzeczywiście w jakimś sensie prowadzące i wychodziły spoza hermetyki, teraz myślę, że mówimy jednak też hermetycznym językiem, ale tak, to, że jest to bardzo szeroka publiczność, że też Malta Biennale nie chce iść w takim trybie wydarzenia środowiskowego, które jest po prostu bańką osób przyjeżdżających na Maltę jest to skierowane też, wydaje mi się, że w dużej mierze właśnie dla turystów i w tym sensie to zaskoczenie i to pojawienie się nowych wątków dla osób, które po prostu zwiedzają, dla rodzin, dla osób w różnym wieku, może być ciekawe, szczególnie jeżeli w jakimś sensie jest mediowane, jeżeli jest jakoś ciekawie wprowadzone, jeżeli jest tam jakiś aspekt fajnego tekstu, czy przewodnika, czy edukacji, więc... Tutaj widzę potencjał i trochę w ogóle inny model niż na przykład w Wenecji, tak? Gdzie powiedziałabym, że tak, no też się pojawiają turyści po prostu, ale że jest to o wiele bardziej nastawione na samo środowisko. Więc póki co to jest taka strategia, która nie wiem, czy będzie trwała, ale wydaje mi się, że też ma swoje potencjały.
I to jest jeszcze jeden z tysiąca wspaniałych powodów, żeby wybrać się na Maltę, ale jeżeli nie wybierają się Państwo na Maltę przed 29 maja, to w drugiej połowie roku będzie można zobaczyć Archiwum Wahań w Bielsku-Białej. Archiwum Wahań to instalacja, to dzieło, które było prezentowane w Polskim Pawilonie Narodowym na Malta Biennale. Twórczynie Weronika Zalewska i Ada Piekarska były dzisiaj gościniami podcastu Tygodnika Powszechnego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Bardzo nam miło.
I mam nadzieję do usłyszenia już niebawem. Kłaniam się Państwu, Michał Kuźmiński.
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.